Gość dnia w Radiu Rodzina.
Z tej strony Wiktoria Zielińska, a dziś w naszym studiu jest ze mną pan Jacek Kapitaniak. Witam serdecznie.
Dzień dobry wszystkim.
Pewnie niektórzy z naszych słuchaczy kojarzą pana Jacka jako dyrygenta orkiestry Dętej Chełmce i właśnie o tym, jaką rolę pełni dyrygent, będzie w większości dzisiejsza rozmowa, ale to nie tylko na tym kończą się jego umiejętności. Pan Jacek jest również trębaczem, napisał też książkę Raz i Dwa Orkiestra Gra, a prywatnie, poza tym, co wymieniłam i codzienną pracą, jest tatą trójki dzieci. Ale już wracamy do tego muzycznego świata. Na samym początku chciałabym zapytać, jak się zaczęła pana przygoda z muzyką?
No, moja przygoda z muzyką zaczęła się tak naprawdę całkiem przypadkowo. Jeszcze w szkole podstawowej, rok 2000 pamiętam dokładnie, bo taka równa data. Razem z kolegami ze szkoły usłyszeliśmy, że można się zapisać gdzieś do jakiejś orkiestry. O orkiestrze nie wiedzieliśmy zupełnie nic wtedy, o muzyce niewiele więcej. Ale poszliśmy z ciekawości. Pomyśleliśmy, że wszystkiego nas tam chyba nauczą i tak rzeczywiście było. Trochę to trwało, ale wszystkiego się nauczyliśmy. No i tak się właśnie ta przygoda zaczęła.
A skąd wzięło się takie zamiłowanie właśnie do tych instrumentów dętych? Jak to może głębiej wyglądało i dlaczego akurat postawił pan swój wybór właśnie na trąbkę?
W instrumentach dętych zawsze podobało mi się to, że mało osób potrafi na nich grać. To poddawało takie, zwłaszcza chłopakowi, jeszcze młodemu chłopakowi w czasie szkoły podstawowej, dało takie poczucie elitarności, takie wyjątkowości, że potrafię zagrać na instrumencie, podczas gdy taki przeciętny Kowalski nawet nie wie dobrze, jak ten instrument się trzyma.
No właśnie, bo przecież ja też gram na instrumentach, gram na gitarze i na ukulele, ale nigdy właśnie się nie wzięłam za instrumenty dęte, bo gdzieś kojarzą mi się z taką wielką trudnością.
Tak, jest to sporo nauki i wymaga systematyczności ta nauka na instrumencie dętym szczególnie. Ale widać po moim przypadku, że wszystkiego można się nauczyć od samych podstaw. Natomiast jest to właśnie takie wyjątkowe, powiedzmy, w środowisku, zwłaszcza młodych ludzi, jeżeli potrafi się na czymś takim grać, czy to instrument dęty, czy jakikolwiek inny. Bo jest to działalność, która wykracza poza taką zwykłą działalność szkolną, po prostu powiedzmy. I dzięki temu można się poczuć wyjątkowo.
Z czasem w tej orkiestrze dętej w Chełmcach stał się pan dyrygentem. I z jakimi zadaniami wiąże się ta funkcja?
Tak, grałem na trąbce na początku w orkiestrze i równo po 18 latach zostałem dyrygentem. I osiągnąłem pewną pełnoletność, zostałem dyrygentem orkiestry. Musimy tutaj raczej mówić o funkcji kapelmistrza niż dyrygenta, bo w takiej orkiestrze jak nasza, czyli w takiej orkiestrze działającej w ruchu amatorskim, funkcjonuje raczej rola kapelmistrza. Ona jest szersza niż sam dyrygent. I rolą dyrygenta jest, dyrygowanie przede wszystkim, to taka powiedzmy najbardziej reprezentacyjna funkcja, ale też prowadzenie orkiestry w marszu i wtedy jako tambur major, czy rola instruktora, czyli osoby uczącej gry na instrumentach, kolejne osoby, które przychodzą do orkiestry. No i szereg takich spraw powiedzmy najogólniej organizacyjno, kadrowo-finansowych, które trzeba też w orkiestrze zabezpieczyć.
No, ja właśnie na przykład nie wiedziałam, że to wszystko się od siebie różni. Myślałam, że dyrygent, kapelmistrz i tambur major to
tak, dyrygent
to
raczej
samo.
Jest nazwa zawodu, która ogranicza się jedynie do przygotowania danego koncertu i zadyrygowania nim w czasie tego występu. I dyrygent nie jest zazwyczaj związany na stałe z jedną orkiestrą, tylko występuje z różnymi orkiestrami. Mówimy tutaj raczej o ruchu zawodowym już. Występuje z różnymi orkiestrami i jest zapraszany tam jako gość. Natomiast taka funkcja stała, która jest szersza, raczej określana jest jako kapelmistrz.
To w takim razie, czy do zostania właśnie tym dyrygentem czy kapelmistrzem potrzeba jakichś specjalnych szkoleń bądź kursów?
No, szkoleń i kursów im więcej, tym lepiej. Jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej ukończyć studia z zakresu dyrygentury. kilka uczelni muzycznych takie studia proponuje. Natomiast jeżeli takie możliwości nie ma, no to do dyspozycji mamy wtedy w kilku miejscach w Polsce, kilka razy do roku powiedzmy, takie szkolenia weekendowe. Mhm. Nie jest zbyt wiele, w porównaniu zwłaszcza do sąsiednich państw zachodnich tych szkoleń nie jest zbyt wiele. Natomiast przy odpowiednim ich wykorzystaniu, czy odpowiedniej ilości ćwiczeń domowych, czy praktyki takiej z orkiestrą, jest to wystarczające, mhm. żeby poprawnie prowadzić orkiestrę.
Czyli no, z tych szkoleń właśnie da się tego wszystkiego nauczyć.
Tak, jeżeli są odpowiednio przeprowadzone, odpowiednio uczestnik jest nastawiony na zdobycie tej wiedzy i później odpowiednio ćwiczy, to całkiem fajne efekty można uzyskać.
Z perspektywy widza, nie posiadającego żadnej wiedzy muzycznej, ewentualnie posiadającego taką minimalną wiedzę, rola tego dyrygenta może wydawać się po prostu nieco dziwna, ponieważ dyrygenci pokazują jakieś dziwne, niezrozumiałe znaki do zespołu, który wydaje się z kolei patrzeć właściwie tylko w nuty. I jak to wygląda? Czy dyrygent, jak i cały zespół korzysta z tych samych nut, z tego samego zestawu nut?
Tak, jeżeli chodzi o nuty, to dyrygent korzysta z partytury i ona jest zbiorem wszystkich tych nut, które posiadają muzycy na swoich pulpitach. Dlatego partytura potrafi być pokaźna. Im dłuższy utwór, tym dłuższa partytura. Ale po czym poznajemy dobrego dyrygenta? Po tym, że z tej partytury nie korzysta. Na koncertach, jeżeli z niej nie korzysta, to dobrze o nim świadczy, bo raczej partyturę używamy w domu czy na próbie z orkiestrą, natomiast na koncercie powinno się tą partyturę już znać na pamięć i dyrygować z pamięci i wtedy jest szansa na większą interakcję, kontakt z muzykami i to się przekłada automatycznie na lepsze wykonanie utworu. I tutaj takim autorytetem w tej dziedzinie właściwie już światowej klasy jest pan Krzysztof Urmański, który potrafi bardzo długie utwory dyrygować, kilkudziesięciominutowe utwory dyrygować z pamięci i jest to za to bardzo ceniony na całym świecie. To jest młody polski dyrygent symfoniczny.
A może też jeszcze warto tutaj postawić takie pytanie, po co właściwie jest ten dyrygent? No bo czasem może się tak wydawać, że właściwie ten zespół, jakby skoro ma te nuty, to może oni by sobie poradzili bez tego dyrygenta.
Tak, to pytanie jest całkiem uzasadnione z punktu widzenia widza.
Tak.
Jak najbardziej. I rzeczywiście, bo lwia część pracy dyrygenta jest wykonywana na próbach, w której widz nie uczestniczy. Natomiast na koncercie widać już taki przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Albo inaczej efekty tej pracy wykonanej na próbach. I prawda jest taka, że przez większość czasu zespół by sobie poradził bez dyrygenta w czasie koncertu. Dyrygent jest potrzebny czy niezbędny w takich miejscach trudniejszych, gdzie jakieś mamy zmiany tempa, jakieś fermaty, jakieś powiedzmy trudniejsze zwroty muzyczne. A przez pozostałą część czasu dyrygent mógłby sobie iść na kawę właściwie.
Czy dyrygent jest takim szefem orkiestry? Właściwie tutaj właśnie, ten kapelmistrz. Czy jest on takim szefem orkiestry i w jego zadaniu leży wybieranie utworów, które orkiestra zagra na danym wydarzeniu, na danym koncercie?
Tak, jest szefem orkiestry. Ma to swoje też, powiedzmy, umocowanie chociażby w orkiestrach wojskowych, bo tam dyrygent orkiestry czy kapelmistrz pełni formalnie funkcję dowódcy tego zespołu. No i to jednoznacznie pokazuje, że dowódca odpowiada za swoich powodnych, czyli za ten zespół, który mu powierzono. I tak samo to identycznie funkcjonuje, czyli w innych orkiestrach zawodowych czy w ruchu amatorskim. Kapelmistrz czy dyrygent odpowiada nie tylko za to, jak gra orkiestra, ale za całość, jak je prezentuje, jak maszeruje, jak jest zorganizowana i tu w całości ta odpowiedzialność spływa na kapelmistrza.
Trochę dowiedzieliśmy się już o tej roli samego dyrygenta, kapelmistrza. Teraz chciałabym trochę więcej dowiedzieć się o samej orkiestrze Dętej Chełmce. Ile osób liczy wasza orkiestra oraz jakie instrumenty się w niej znajdują?
Jest to 26 osób, chociaż ta liczba...
To dużo.
Sporo, dużo i niedużo, mogłoby być więcej. Ale ta liczba nie jest taka stała, dlatego że też muzycy muszą to swoje hobby łączyć z życiem zawodowym czy z życiem rodzinnym. I w praktyce na występach rzadko kiedy jesteśmy wszyscy. Ale też w drugą stronę, ostatnio nagrywaliśmy płytę i graliśmy z kolei w 32 osoby, bo mieliśmy kilku wokalistów, mieliśmy pianistę, mieliśmy kolegę na gitarze basowej i kilka osób, które powiedzmy pomagały nam gościnnie i ten skład się wtedy rozrasta. Także jest to liczba płynna i dostosowujemy się do aktualnej sytuacji, w której jesteśmy, powiedzmy, w danym momencie.
Czyli powiedzmy, że tak muzycy między sobą się pewnie wymieniają, bo czasem jednemu tutaj pasuje na tym wydarzeniu, a czasem drugiemu na innym, tak?
Tak, nawet zdarza się, że między orkiestrami funkcjonuje taka wymiana koleżeńska i wzajemna pomoc i to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o instrumenty, to klasycznie. W pierwszej linii flety, klarnety, saksofony, czyli te instrumenty najmniejsze. W drugiej linii trąbki, puzony, alty, w trzeciej instrumenty największe, tuby, eufonia, barytony, no i te, które zajmują najwięcej miejsca, czyli instrumenty perkusyjne. I ma to też swoje uzasadnienie, bo te duże instrumenty są z tyłu, żeby nie zasłaniały tym mniejszym, ale też wynika to z fizyki dźwięku, bo instrumenty, które grają w niższych rejestrach, siedzą dalej, dlatego, że niższe dźwięki są słyszalne bardziej. Lepiej z daleka. I jeżeli tubista siedzi z tyłu, to i tak będzie go dobrze słychać. Natomiast jeżeli załóżmy z tyłu posadzilibyśmy klarnecistę, to pewnie nie dość, że nic by nie widział, to i tak by go nikt nie słyszał.
Właśnie, bo ta tuba pewnie gdzieś by go przyćmiła.
Także ma to swoje uzasadnienie, taki właśnie układ. Ale dostosowuje się go też do warunków danej sceny. Jeżeli się gdzieś występuje, no to trzeba się dostosować do ograniczeń, które stawia nam scena.
Wspomniał pan też o płycie. Jaka to była płyta? Co nagrywaliście z orkiestrą?
Było to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ nagrywaliśmy właściwie pół płyty. Drugie pół płyty nagrywa inna orkiestra z naszej gminy Opatówek i z kolei drugą płytę nagrywają kolejne dwie, czyli łącznie w cztery orkiestry nagrywaliśmy dwie płyty, jedną o charakterze świątecznym, a drugą o charakterze rozrywkowym. Projekt jest w trakcie, powiedzmy, realizacji, ponieważ nagrywanie nastąpiło bodajże tydzień temu, a samej płyty jeszcze nie mamy i jesteśmy bardzo ciekawi efektu końcowego.
Jak to wszystko wyjdzie.
Tak jest.
Gdzie najczęściej udaje wam się występować?
Raczej lokalnie. Najczęściej można nas usłyszeć gdzieś w Chełmcach lub w najbliższej okolicy. Kilka razy do roku zaglądamy tutaj do Kalisza też. Zawsze bierzemy udział w święcie Bractwa Kurkowego w czerwcu, w projekcie Roztrąbiony Kalisz w sierpniu. Do parafii Opatrzności Bożej też zaglądamy regularnie. I teraz w najbliższym czasie, 6 stycznia, być może będziemy uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. Czekamy w tej chwili na potwierdzenie ze strony organizatora.
Tym orszaku, który właśnie maszeruje ulicami Kalisza,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak, tak.
Także będzie można usłyszeć. Być może zachęcamy, tak? Być może już tak. Teraz słuchaczy zachęcamy do tego. Raz i dwa, orkiestra gra, to tytuł niedawno wydanej przez pana książki. I chciałabym tutaj zapytać, jak ona w ogóle powstała? Jak powstał pomysł na tę książkę?
Sama zawartość tej książki powstała w czasie pandemii. Wtedy też urodził się mój najmłodszy syn. I z racji swoich zainteresowań szukałem gdzieś w sieci jakiejś literatury dziecięcej, która by właśnie poruszała tematykę orkiestr. I znalazłem niestety tylko jedną, i to z lat 60. Książkę o nazwie O komarze i orkiestrze pana Igora Skiryckiego. Zresztą polecam, bo bardzo fajny, długi wiersz, ale bardzo dobrze napisany. Mój synek uwielbia też go czytać, jeżeli ja mu go czytam lub żona. No i pomyślałem, że nie powinno tak być, żeby przez 60 lat nikt więcej nie napisał w tej tematyce. I tak jakoś jeden, drugi, trzeci rym powstał, jakoś zaczęło to wyglądać. Później z tego zrobiło się kilkanaście wierszy. Trafiło ono do szuflady oczywiście na początek, ale z czasem moja kochana żona, za co serdecznie jej tutaj dziękuję, namówiła mnie do wydania tej książki i tak powstała w tym roku.
Czym charakteryzuje, znaczy właśnie, to już powiedzieliśmy, że są te wierszyki, właśnie, ale co w niej znajdziemy? Czy to są właśnie bardziej opisy instrumentów, które tam w orkiestrze się znajdują, czy jak ona wygląda?
Zawartość jest tak usystematyzowana od najprostszych, takich najłatwiejszych, najkrótszych wierszy przeznaczonych dla najmłodszych słuchaczy, bo są to zazwyczaj dzieciaczki, które jeszcze nie umieją czytać. do takich trudniejszych, bardziej rozbudowanych już pod sam koniec dla starszych czytelników. A ostatni wiersz już myślę, że spokojnie nadaje się też do czytania przez dorosłych, bo zawiera jakieś niuanse, jakieś tam ukryte znaczenia, więc jest co tam odkrywać. Poza tym książka jest opatrzona też ilustracjami, bardzo, bardzo ładnymi moim zdaniem ilustracjami wykonanymi przez mojego kuzyna, do niedawna sąsiada, teraz już mieszkającego w Łodzi, pana Adama Wróbla, bardzo dobrego rysownika. I całość tej książki zamyka się właśnie ściśle w tematyce orkiestr dętych, nie wykracza właściwie poza nią, więc na pewno młody czytelnik ma szansę poznać wszystkie instrumenty, poznać, poczytać, posłuchać, jak wygląda orkiestra, jak brzmi taka orkiestra, co się tam dzieje, też jest o roli dyrygenta między innymi. Mhm.
No właśnie, wiersze z tej książki są głównie przeznaczone dla dzieci. Czy mogą one w pewien sposób inspirować i zachęcać najmłodszych do wkroczenia w świat muzyki, a jeszcze bardziej do wkroczenia w świat tych orkiestr dętych?
Ja nie ukrywam, że taki właśnie jest przede wszystkim cel tej książki i nigdy tego nie ukrywałem, że ona ma właśnie pełnić taką rolę edukacyjną. Mhm. Tak jak w moim przypadku ta kariera muzyczna zaczęła się przypadkowo, tak liczę na to, że być może jakiś młody czytelnik, jeżeli choćby przypadkowo trafi w jego ręce taka książka, w jakiś sposób go zainteresuje tym światem orkiestr. Ja jestem przekonany, że to środowisko orkiestr dętych dla młodych ludzi jest bardzo dobre, że ono jest bardzo rozwojowe, bardzo dużo uczy, nie tylko samej muzyki, ale też funkcjonowania w grupie. Generalnie, że jest bardzo dobrym środowiskiem wychowawczym. Mhm. Więc liczę na to, że taki młody czytelnik rozejrzy się dookoła po zapoznaniu tej książki, być może się zapisze i to by było, wtedy mógłbym powiedzieć, że książka spełniła w pełni swoją rolę, jeżeli kogokolwiek zachęciłaby do wstąpienia do orkiestry. Nie mówię tutaj o naszej, mówię oczywiście o szerszym gronie, bo tych orkiestr mamy dużo w okolicy i w całej Polsce. I tak naprawdę o to w tej książce chodzi, żeby ona zachęcała do tego i oswajała młodych czytelników z orkiestrą. Mhm.
Nasza rozmowa powoli dobiega końca. Może ktoś słuchając tej rozmowy pomyślał sobie, że sam chciałby dołączyć do orkiestry dętej w Chełmcach. Więc na koniec chciałabym zapytać, jak wygląda taki proces rekrutacji do orkiestry i czy trzeba umieć od razu grać na jakimś instrumencie lub być w jego posiadaniu, aby móc do was dołączyć?
Jeżeli ktoś umie grać i ma swój instrument, to mamy idealną sytuację wtedy. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś umie grać, a nie ma instrumentu, to my go wypożyczymy za darmo. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś nie umie grać, nie wie w ogóle o co chodzi i instrumentu nie posiada, to dostanie instrument od nas i wszystkiego go nauczymy. Wtedy przejdzie prawdopodobnie podobną drogę do tej, którą ja przeszedłem dwadzieścia kilka lat temu, czyli zacznie zupełnie od podstaw. Mój przykład pokazuje, że jest to do zrobienia i tak, może to sprawić dużo frajdy i satysfakcji po drodze.
Dziękuję serdecznie panu za tę rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Jacek Kapitaniak, kapelmistrz, dyrygent tak orkiestry dętej Chełmce, trębacz oraz prywatnie tata trójki dzieci i oczywiście jeszcze autor książki Raz i Dwa Orkiestra Gra. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.